że nie chciałbym popsuć nastroju w tym momencie. Chciałbym jakoś wczuć się w tematykę narodu izraelskiego. Chciałbym, żebyśmy pozostali w tych miejscach, które tutaj mogliśmy tak króciutko tylko mieć zasygnalizowane, miejsca, które dla nas przede wszystkim wiążą się, że był tam Jezus, że On prowadził tą działalność, że On stąpał po tej ziemi. I myślę, że to jest najwspanialsze właśnie to, że mogliśmy chociaż przez te Zbawca Świata, że był tam, że On działał. Ta siostra wspomniała na temat Góry Ośmiu Błogosławieństw, więc to jest wspaniała rzecz. Dlatego nie wiem, czy się mi uda pozostać w tym, w tej samej tematyce. Zobaczymy. Chciałbym, abyśmy też w jedno miejsce się przenieśli. W jedno miejsce w Jerozolimie. Podstawę naszych rozważań zaczerpniemy z Ewangelii według świętego Jana. Otworzymy sobie księgę Ewangelisty świętego Jana na 5 rozdziale. I pierwszych 15 wersetów będzie treścią naszych rozważań. Tak jak wspominam, chciałbym, żebyśmy pozostali w tych miejscach. Dlatego nie chciałbym zmieniać, chociaż chciałem coś innego może powiedzieć, ale nie, to nie wolno nigdy psuć nastroju. Bo to jest bardzo cenne, jak pozostaniemy w pewnym... A więc zbliżmy się do jednego z tych miejsc. Oczywiście nie tylko powiemy sobie coś na temat historyczny tego miejsca, ale raczej również na to, co nas szczególnie interesuje, znaczeniowo pewnych wydarzeń, które tam się rozegrały, żeby one nas przybliżyły do tego miejsca. Rozważania nasze nazwiemy Dom Łaski i Miłosierdzia. Ktoś może powiedzieć, że przecież mówimy o Sadzawce Betesda. Że mówimy o pewnym ciekawym miejscu, bo właśnie te 15 wersetów mówi o tym miejscu, o pewnym cudzie dokonanym przez Pana właśnie w tym miejscu, przy Sadzawce Betesda. Ale właśnie Betesda na język polski znaczy Dom Łaski i Miłosierdzia. I stąd też wzięła się ta nazwa. Możemy spotkać też inne określenia tego miejsca. Będzie to sadzawka Betesda, sadzawka owcza albo przy owczej bramie. Gdzie to było to miejsce? Gdzie jest? Była to sadzawka w północno-wschodniej części placu świątyni jerozolimskiej. Zasilały ją źródła wód leczniczych. No, bardzo szybko sobie to udowodnimy, czytając te wersety. Wykopaliska z 1961 roku wskazują na uznawanie sadzawki za miejsce uzdrowiskowe, w którym wiązano z nim pewne nadzieje na uzdrowienie, pewne jakby tam dokonywano szeregu uzdrowień. Posiadała 5 krużganków i składała się z 2 basenów. Była wybudowana dla publicznej wygody i pożytku. Może w innych tłumaczeniach Pisma Świętego spotkamy inne nazwy tegoż samego miejsca. Będzie to Betsata, Bezeta albo nawet Betsaida według Wulgaty. No od razu, jakbyśmy przeczytali te 15 wersetów, uderza nas pewna wzmianka o tym aniele, który miał wstępować, miał poruszać tą wodę. I pierwszy, który tam wstąpił do tej wody po poruszeniu przez anioła, był uzdrawiany z wszelkiej możliwej choroby. Jest to pewnego rodzaju interpretacja dokonana przez autora, pewnego rodzaju dodatek, który miałby zasugerować, iż bardzo słusznie, że wszelkie uzdrowienie pochodzi od Boga i stąd ta postać anioła, który poruszał tą wodę. Werset trzeci mówi nam, że w tych leżało mnóstwo wielkie niedołężnych, ślepych, chronnych, wyschłych, którzy czekali poruszenia wody. I co z tego wynika? No, że przywiązywano do tego miejsca znaczenie uzdrawiające. No, z czasów nam współczesnych to też co pewien czas, może teraz już mniej, ale pojawiały się jakieś sygnały o rzekomo cudownych miejscach, które miałyby tam coś dobrego robić dla osób znajdujących się w tych miejscach. Ale nie o takie rzekomo cudowne miejsca nam chodzi. My mamy w tej chwili pod rozwagą to jedno miejsce w Jerozolimie, sadzawkę Betesda. Teraz wyobraźmy sobie Pana, tego wspaniałego człowieka, pełnego Ducha Świętego, który uczestniczył w stworzeniu człowieka, nie tego tam leżącego, chorego, niedołężnego, tylko doskonałego człowieka, który przyszedł po raz pierwszy na ziemię po to, aby odkupić rodzaj ludzki i który na trasie swojej drogi spotyka to miejsce. Spotyka miejsce, gdzie widzi, krótko mówiąc, ogrom nieszczęścia. Jakby skomasowane w jednym miejscu zebrane wszystkie choroby. No bo i niedołężny, i chory, i ślepy, i wyschły. Wszystkie niedołężności, jakie może nieść ze sobą upadek, degradacja, wszystkie znajdują się w tym jednym miejscu. Wracamy do subtelności uczuć naszego Pana. My to przyzwyczailiśmy się już, że ktoś może być chory, że ktoś może być taki czy bardziej mniej lub więcej upośledzony, bo po prostu wiemy, że taka jest przypadłość rodu ludzkiego w tej chwili. Ale Pan, my może okazujemy komuś współczucie, ale nie jesteśmy w stanie uzewnętrznić tego tak w subtelny sposób, jakby to uczynił Jezus. Więc na pewno Jego współczucie było większe. Większa subtelność uczuć. Odczucie krzywdy, jaką ten człowiek tam leżący, czy siedzący, czy w jakiś upośledzony sposób poruszający się odczuwa, było na pewno większe. A jednak popatrzmy. Ten cud jest dosyć ciekawym wydarzeniem w życiu Pana Jezusa. No i my byśmy tak podpowiadając Panu Jezusowi, jakby to, co powinien był by uczynić na, jakbyśmy mu mogli tak podpowiedzieć, to chcielibyśmy, żeby tak chociaż połowę z tych ludzi uzdrowił. Pamiętamy w innym miejscu, że Pan Jezus potrafił uczynić. Bardzo wiele ludzi przyroszono mu i uzdrawiał. Czyli nie było to niemożliwe dla Niego. Nie przekraczało to Jego możliwości. No popatrzmy. Ile uzdrowił w tym miejscu? Ile osób uzdrowił w tym miejscu?
Jednego.
Tylko jednego człowieka. A przecież widział to wszystko. Dlatego mówię, że jest to takie trochę dziwne, wydaje nam się, wydarzenie. Ale jak sobie później to próbujemy rozwinąć, to nasze rozważania, to on w pewien harmonijny sposób przedstawią, dlaczego się tak stało. Może przeczytajmy najpierw, zanim przystąpimy do pewnych dalszych rozważań, Ewangelię według świętego Łukasza. I gdy otworzymy 4 rozdział tejże Ewangelii i wersety 25 do 27, mamy tutaj zanotowane takie słowa. Zresztą czytajmy nawet do 24, bo słowa, jakie tu są wypowiedziane, o mało co byśmy mogli powiedzieć, że spowodowały wielkie wrzenie w umysłach Hebrajczyków, Izraelitów otaczających i o mało co nie byłoby problemu to, co wspomniałem, z uśmierceniem Pana Jezusa przed od 24 poczynając. I rzekł do nich: zaprawdę wam powiadam, żaden prorok nie jest przyjemnym w ojczyźnie swojej. Aleś wam wprawdzie powiadam, że wiele wdów było za dni Eliaszowych w ludzie izraelskim, gdy było zamknione niebo przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód po wszystkiej ziemi. Wszakże do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, tylko do Sarepty, miasta sydońskiego, do jednej wdowy. Czytamy dalej. 27 werset. I wiele było trędowatych za Elizeusza, proroka w ludzie izraelskim, wszakże żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. No, od razu 28 werset, wtedy wszyscy burznicy, gdy to usłyszeli, napełniliby gniewem, wstawszy, wypchnęli go przez miasta, wywiedli go na wierzch góry, na której miasto było zbudowane, aby go z niej na dół zrzucili. Mowa jest o Panu Jezusie. Ale Pan przeszedł pośrodku nich i odszedł. Dwa przykłady, które mogą nam w pewien sposób uwarunkować zachowanie albo podać obraz zachowania podobny, jak zachował się Pan Jezus w tym miejscu. Oryginał tych wydarzeń znajdziemy pierwszy w odniesieniu do Eliasza, pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, od 17 wersetu poczynając, a w odniesieniu do Elizeusza w drugiej Księdze Królewskiej, 5 rozdział od 1 wersetu. W odniesieniu do Elizeusza i uzdrowienia Naamana. Popatrzmy. Pan Jezus wypomniał temu narodowi cuda dokonane przez Eliasza i Elizeusza nie na rodzimych Izraelitach, a na obcokrajowcach, cudzoziemcach. Bo wdowa Sarepta, miasto sydońskie, poganka, a Naaman, Syryjczyk, wódz syryjski, również nie Izraelita. A jednak cud dokonuje się na tych dwóch pojedynczych przypadkach. W pierwszym przypadku przetrwanie głodu, a w drugim przypadku wyleczenie trądu. Jest, dlaczego wspomniałem, że jest to pewnego rodzaju analogia, pewnego rodzaju paralela? Pan był na świecie po to, dla pierwszej swojej obecności, nie aby wszystkich uzdrowić, chociaż wspomnieliśmy, że dokonywał pewnego rodzaju uzdrowień, nieraz nawet dosyć licznych, ale przede wszystkim był po to, aby dać świadectwo mocy, wzbudzić wiarę w swoich naśladowcach, aby odkupić rolę ludzkich z grzechu i śmierci, dostarczyć wartości ceny okupowej, ale nie aby go natychmiast cały świat przeprowadzić do doskonałości. W odniesieniu do pierwszej misji naszego Pana mamy powiedziane, że była podatny grunt, to były uszy ku słuchaniu, oczy do patrzenia, do wyrozumienia. Ale to są niektóre wyjątki z wszystkich, być może nawet go słuchających. Pamiętamy, że chodzili za Panem, aby się najedli chleba, nie aby posłuchać, tylko aby się najedli chleba. Nawet taka interpretacja wyszła z ust Pana Jezusa. A więc Pan, który czytał serce, wiedział nastawienie tych ludzi. Jaka analogia dalej idzie z tego? Idąc za słowami apostoła świętego Pawła w listu do Rzymian 11 rozdziału, werset 25-26, bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi, iż zatwardzenie szczęści przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. Znowu wracamy do tego samego tematu, prawda? Że Izrael, jego dzieje i my związani z tymi dziejami. Bo gdyby nie było tego zatwardzenia, to nie byłoby nas w tej chwili tutaj. Dzięki wielkiej łaskawości Boga, że zesłał to zatwardzenie na naród, tak czy inaczej warunkowane ich zachowaniem, znalazł się czas na wybór specjalnej klasy z wieku Ewangelii. I stąd jesteśmy my w tej chwili. Tutaj mamy tą wielką łaskę uczestniczyć w tym dziele. Dochodzimy do pojęcia żniwa wieku żydowskiego. Dochodzimy do pojęcia, kto ocalał, albo kto został zebrany w ramach żniwa wieku żydowskiego. Gdy popatrzymy w ten sposób na wydarzenia, to możemy wyliczyć apostołów, możemy wyliczyć uczniów, może nawet kilka tysięcy, może, ale dalej nie wiemy nic. Na tym właściwie dzieło żniwa wieku żydowskiego się kończy. Czasami obrazujemy to jako oddzielenie pszenicy od plew. Prawda? Czasami w ten sposób patrzymy na to. W odróżnieniu do żniwa wieku ewangelicznego, gdzie rozdzielamy, następuje rozdzielenie pszenicy i konkolu, ale już nie plew jako taki. Stąd widzimy, że jest pewnego rodzaju uwarunkowanie do takiego, a nie innego zachowania się Pana w tym miejscu. Czas ku pełnej demonstracji mocy. To jest to, co już było zresztą wspomniane, proroctwo Izajasza, 35 rozdział, 5-6 werset. Wtedy się otworzą oczy ślepych, niemych język śpiewać będzie. Śpiewamy to zresztą w pieśni, wspaniałej pieśni, która obrazuje fizyczną, faktyczną demonstrację mocy Jezusa, już nie nad tym jednym człowiekiem, ale nad wszystkimi, którzy powstaną z grobów po to, żeby żyć wiecznie na warunkach posłuszeństwa na ziemi. Patrzymy na sprawę inaczej. Jesteśmy świadomi tego, i to również tu dzisiaj było już kilka razy sygnalizowane, że właściwie przyczyną wszelkiego zła jest szatan. Upadek w Edenie, grzech tak zwany pierworodny, spowodował jako początek łańcuch wszystkich nieszczęść przychodzących na człowieka. Stąd też każda choroba w mniejszym lub większym stopniu jest dziedzictwem grzechu popełnionego w Edenie, rozwiniętego tak czy inaczej. Pan Jezus, kiedy wyrażał się w 8 rozdziale Ewangelii według świętego Jana w 44 wersecie o szatanie, to powiedział, że on jest mężobójcą od początku. On w faktyczny sposób zamordował człowieka w Edenie, podsuwając mu wspaniałą ofertę znajomości. I tu nie skłamał, trzeba to uczciwie powiedzieć. Będziecie jako bogowie wiedzący dobre i złe, prawda? Nie skłamał. Ale skłamał wierutnie, mówiąc, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzeć. A więc korzyść i kłamstwo połączone naraz spowodowało zabójstwo człowieka w Edenie. Znowu pewnego rodzaju analogia. Powiedziałem, spróbujemy w tym wydarzeniu poszukać analogii. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian 8 rozdziale 28 wersecie mówi, że dla wybierającego się Kościoła wszystkie rzeczy dopomagają albo służą ku dobremu. A więc pytanie, to znaczy, że choroba też?
No tak.
A więc cierpienie?
No też.
A więc dolegliwości?
No też.
A więc pewne połączenie. A więc już jakby widzimy tego człowieka, tego pojedynczego tam w przysadzawce Betesda, i widzimy wybierającego się do niebieskiego Kanaanu, tego, któremu wszystkie rzeczy mają dopomagać ku dobremu. Porównanie tych dwóch postaci. I spróbujemy je teraz bliżej przedstawić. Zresztą apostoł w tym samym 8 rozdziale, jak wymienia cały szereg nieszczęść, to zapytuje, cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej. Wracamy do tego wydarzenia. Został uzdrowiony tylko jeden człowiek. No, proste pytanie. Jak się dowiemy o czymś nadzwyczajnym, to pytamy, a co się to stało? Kto to tam jest? Kto to taki został szczególnie zaszczycony tą możliwością uzdrowienia. I nasze pytanie jest podobne. Kto to był ten człowiek, co został uzdrowiony w przysadzawce Betesda? I okazuje się, że nic więcej ponad to nie wiemy, że był tylko 38 lat chory. Powiedziałem tylko. Dużo? Mało? Ogromny okres czasu. 38 lat chory. Ale wiemy chociaż, jak się nazywał? Nic nie wiemy. Na tym kończą się informacje zanotowane przez Ewangelistę świętego Jana, przecież najbliższego w sercu Jezusa, bo to jest najmilszy uczeń, który powinien znać szczegóły. Tak my byśmy sobie wyobrażali. Okazało się, że jest to tylko człowiek napisany i 38 lat chory. Dlaczego? Znowu pytamy się dlaczego. A więc nie tylko, a aż tyle był chory. Więc być może, że przez czas długi jego choroby może rozwinęła się w nim skrucha. Dlaczego sugeruję pewnego rodzaju rozwiązanie w tej kwestii, skoro może skrucha? Bo później, jak będziemy czytać dalej to miejsce, to ono będzie nam podpowiadało to rozwiązanie. I to dało mu szansę uzdrowienia. Ale zauważmy, jeden bardzo ważny fakt. Nie wynikało to wcale z niego, od tego człowieka. Nie było to jego zasługą. Dlaczego? Bo nawet on nie znał Jezusa, a więc nie mógł wierzyć w Jezusa, a więc nie mógł okazać mu wołania Jezusie, synu Dawidowy, zmiłuj się, nie tak jak w odniesieniu do innych. To znamy takie przypadki, kiedy wołali i zostali wysłuchani. On nie znał Jezusa. Jaki z tego płynie wniosek? Jakie słowo nasuwa się? Łaska. I wyeksponujmy to słowo łaska w odniesieniu do tego człowieka i do każdego z nas. Mamy coś wspólnego wtedy? Czy ktokolwiek z nas ma w sobie jakąkolwiek zasługę, że mógł wstąpić na drogę zbawienia?
Nie.
Wszędzie to samo słowo stawia nas na równi z tym człowiekiem. Wielka, ogromna, największa, jaka mogła spotkać kiedykolwiek człowieka, łaska. Zresztą podobnie podpowiada nam apostoł święty Paweł w liście do Efezjan, w 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście, nie jest to z was, dar to Boży jest. Czy dla tego człowieka uzdrowienie stało się wielkim darem Bożym? Tak. Ogromny. On sam nie był w stanie i był nawet już zniechęcony. Ale cóż mu pozostawało innego? Jak tylko następny, być może 39 rok, 40, leżeć w tym samym miejscu? Czekać. Wspaniałe wezwanie na czas wieku Ewangelii brzmi, powiedziane zresztą słowami samego Pana, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Czyż nie tak samo ten człowiek? Spracowany, obciążony, zniechęcony już czekaniem, a chcący, żeby mu zostało sprawione odpocznienie. Ale wezwanie jest ogólne. Nie jest do poszczególnych osób jako takich, że ten, ten, ten. Jest szansa na wiek Ewangelii, na wybór specjalnej klasy. Ale bez personali, że to musi być ten czy tamten. Jest pewna szansa. Bo ten człowiek wcale nie posiadał więcej wiary niż inni. On po prostu leżał jako jeden z wielu w tym miejscu. Nie znał też Pana wcześniej. Jednak za wszelką cenę pragnął być zdrowym. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Pan go zapytał. Chcesz być zdrów? Ktoś by mógł powiedzieć, no dziwne pytanie. No to po co tu jestem, prawda? Jak odpowiedział Panu ten człowiek? Panie, no nie ma kto mi właściwie pomóc do tego. Bo jak ja już idę po poruszeniu wody, to ktoś zawsze sprytniejszy, zwinniejszy przede mną tam wejdzie. Ale zauważmy, co jest w tym obrazowane? Pewna potrzeba, konieczność współdziałania. Chcesz być zdrów? No tak, Panie, ale jak ma się uzewnętrznić to współdziałanie? Uszy ku słuchaniu, oczy do patrzenia, do oceny, do zrozumienia daru Bożego w Chrystusie. Jeżeli ktoś nie będzie w tym zainteresowany, to Bóg do niego nie wyciągnie ręce z ofertą. Jeżeli ktoś będzie zadowolony w tym stanie, w którym znajduje się, to Bóg nie będzie czynił cuda, żeby jego na siłę zmienić, żeby on naraz stał się naśladowcą Chrystusa. To jest niemożliwością. Ale wszystkie przykłady nawrócenia, poznania drogi zbawienia zawsze wiązały się z pewnym niedosytem w sercu. To znaczy, ktoś był niezadowolony z tego, co miał. Coś mu brakowało. Chodził na taką czy inną społeczność, w takim ugrupowaniu religijnym czy innym. Czy też był całkowitym niedowiarkiem. I coś mu brakowało. Coś, co nie zadowalało jego wnętrza. A więc chciał coś więcej, bo miał za mało. I w związku z tym posiadał te oczy, czy te uszy chętne, które chciały coś usłyszeć. Chciały coś zrozumieć. Po tym wydarzeniu Pan Jezus do uczniów powiedział: większe rzeczy nad te czynić będziecie, bo ja idę do Ojca. Bardzo esencjonalny werset. Dlaczego? Pierwsze, większe rzeczy, a więc pokazana ważność, waga tych rzeczy, to jest pierwsza rzecz, którą należy wyciągnąć z tego, a druga, warunek, żeby mogły one się dziać, bo ja idę do Ojca. Czy jest to warunkiem, czy nie? Dlaczego? Popatrzmy. Najpierw spróbujmy sobie zdefiniować, jakie to rzeczy. Powiedzieliśmy o uszu, wyrozumienia, o normalnych oczach, normalnych uszach. Większe rzeczy, a więc otwieranie oczu wyrozumienia, otwieranie uszu wyrozumienia, już nie literalnych, tylko wyrozumienia. Uleczenie od grzechu, przecież większe niż trądu. Uleczenie chromania i słabości charakteru wynikłego przez upadek, przecież większe od zwykłej utykania na nogę, czy też innych dolegliwości. Ważniejsze to jest przecież, prawda? I teraz popatrzmy. Czy faktycznie spełniły się te warunki powiedziane w słowie Pana Jezusa? Większe rzeczy nad te czynić będziecie, bo ja idę do Ojca. Co jest tym momentem dzielącym, bo ja idę do Ojca? Śmierć to jest raz, ale dalej coś jeszcze jest. 3 dni w grobie, dalej coś jeszcze jest. 40 dni pobytu po swoim. I co jeszcze jest później? W niebo wstąpienie. I co jest? Zesłanie Ducha Świętego. Ja idę do Ojca. Jeżeli moja ofiara będzie przyjęta, to jako dowód przyjęcia ofiary było pierwsze wzbudzenie, ale później było i zesłanie Ducha Świętego jako spełnienie obietnicy, którą Jezus uczynił, że innego pocieszyciela dam wam, aby z wami mieszkał na wieki. On was prowadzi we wszelaką znajomość, on was utwierdzi, on was zmieni. Większe rzeczy nad te czynić będziecie. Czy zmieniło apostołów zesłanie Ducha Świętego? Wspomnieliśmy już o tym sobie poprzednio, że z tych trwożliwych, zagubionych, zniechęconych, wystraszonych stali się odważnymi ludźmi, którzy poszli w świat niosąc ofertę zbawienia Chrystusa. To byli całkiem, no niby ci sami ludzie, ale przez zesłanie Ducha dokonało się straszna zmiana w ich nastawieniu, sposobie, odwadze, ich otwartości w pełnieniu misji ewangelizacyjnej. A więc jest pewne porównanie. Ale jest inny sposób tego uleczania. Jest to stopniowy rozwój. To nie jest tak, że ktoś został uzdrowiony i od razu jest na wspaniałym poziomie ustawiony, już jest całkiem zdrowy. To jest to wielki okres walki i tu wszyscy z braterstwa się zgadzają, że nie jest tak łatwo wcale walczyć. Ktoś może walczyć kilka lat, ktoś może walczyć kilkanaście, kilkadziesiąt, a jak zapytamy się nawet tych sędziwych, to powiedzą, że jeszcze nie osiągnęli tego, co powinni byli osiągnąć. I każdy z nas przyzna, że ciągle bardzo dużo każdemu z nas brakuje. Jest to ogromny okres pracy, ale pierwszym warunkiem jest odpowiedzieć twierdząco na pytanie Jezusa. Chcesz być zdrów? Tak, Panie. No to pójdź za mną. Ale nie cud, a okres ciężkiej walki. Jest tu pewnego rodzaju porównanie. Jacy wrogowie? Tylko niby 3. Świat, ciało i szatan. Ale starczy za wszystko? Starczy. Nie mamy szansy, aby z wszystkimi naraz walczyć i zwyciężyć, gdyby nie Jezus, gdyby nie Jego orędownictwo za nas. Apostoł Święty Paweł w liście do Galatów, 5:17, powiedział, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, i to ciągle jest tangi, jaką był szatan, a pomimo, że został stworzony, jest istotą duchową. Na szczęście większy jest ten, który jest z nami, niż ten, który jest przeciwko nas. Wtedy, kiedy Królestwo Chrystusowe się rozpocznie manifestacją zmartwychwstania, wtedy to będzie prawdziwy dom łaski i miłosierdzia. Czas na faktyczne podniesienie ludzkości do doskonałości. Prorok Izajasz w 25:6 mówił, wspomina o uczcie rzeczy tłustych. Już nie dla jednego, już nie dla tej uczcie radości, dla tego jednego uzdrowionego człowieka, ale dla wszystkich tych, tak jakby z całej tej sadzawki Betesda wyjętych, którzy wszyscy zostaną doprowadzeni do fizycznej, faktycznej doskonałości. Oczywiście jest to obrazowa mowa o wszystkich członkach rodu ludzkiego, którzy w fizyczny sposób dojdą do doskonałości i będą mogli żyć wiecznie, ale znowu na warunkach posłuszeństwa. Kto nie będzie chciał wypełniać plany Ojca i polecenia tak, jak to zacznie się w tysiącleciu, to niestety żyć nie będzie. Wtedy mamy wspomniane w Księdze Objawienia, 21:3-4, że otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci, ani bólu, ani boleści więcej nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Wtedy Kościół kompletny, głowa i ciało, będzie błogosławił wszystkie narody ziemi przez starożytnych świętych, którzy będą propagatorami idei prawa Chrystusowego na ziemi, Tam rozpocznie się to wszystko w Izraelu, od powstania starożytnych świętych proroków. Stąd znowu jesteśmy związani z tym miejscem. Znowu jesteśmy związani nierozłącznie z wydarzeniami tkwiącymi narodu izraelskiego. Wtedy ten wielki prorok przepowiedziany, tak jak Mojżesz mówił, proroka wam wzbudził Pan, jako mnie onego słuchać będziecie, ten prorok Chrystus kompletny będzie błogosławił wszystkie narody ziemi. Wróćmy na chwilę jeszcze do tych wydarzeń tam, w tym miejscu, które będą pewną przesłanką dla nas do uświadomienia sobie, być może dlaczego przyszło to zatwardzenie na tego Izraela. Jako jedną z wielu przesłanek. Pan Jezus powiedział temu człowiekowi: weź mi łoże, a chodź. Ktoś by mógł zapytać, no tak, no to ciężkie było to łóżko, czy lekkie? Czy to były te nasze ciężkie, które w jednego się nie udźwignie? Czy to było jakieś lekkie posłanie, które bez problemu zwinął pod pachę i poszedł? Prawdopodobnie tak, że to było lekkie posłanie. Ale popatrzmy, natychmiast spotkał faryzeuszy i faryzeusze nie zareagowali: popatrz, jesteś zdrowy, cieszymy się. Nie, taka reakcja ich nie była, tylko kto ci kazał to łoże nosić, a jest przecież dzisiaj sabat. Popatrzmy, pewne wypaczenie umysłu związane z przyrównaniem znaczenia do szczegółów, a nie do wspaniałego, co cud się dokonał, że ten człowiek chodzi. Jedna z przesłanek warunkująca zatwardzenie na naród izraelski, wynikające od nich samych, jak również z biegu wydarzeń. Szczegóły były ważne. Pan Jezus, określając tą klasę, w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, a 4 wspomniał, że wiążą brzemiona ciężkie ludowi, ale palcem to nawet nie chcą im pomóc, żeby to troszkę ulżyć, to brzemię. Co się dokonało po tym wydarzeniu uzdrowienia? Pan wycofał się. Czy powiedział: ja jestem Jezus i ty, to ja ci dokonałem? Nic takiego się tam nie stało. Pan Jezus jakby chciał pozostać anonimowy wobec tego człowieka. Przecież nawet jak pytali tego człowieka, kto ci to uczynił, to on nie bardzo wiedział, kto to był, bo Pan wycofał się z tego miejsca. Ale werset 14 zawiera myśl, że Pan Jezus spotkał się z tym człowiekiem powtórnie po jakimś, nie wiem ile czasu upłynęło, ale to w tym samym miejscu było. I powiedział mu takie dziwne słowa: idź i więcej nie grzesz. Ktoś by mógł powiedzieć, no dlaczego takie słowa, a nie inne, prawda? Czyli jakby Pan wiedział, jakie grzechy, może to jest błędna interpretacja, spowodowały przed 38 laty chorobę tego człowieka. To jest interpretacja tamtego wydarzenia. Ale w słowach "aby co gorszego na cię nie przyszło" zawiera się bardzo głębokie ostrzeżenie. Ciągle porównujemy tego człowieka z nami, z każdym z nas. Aby co gorszego na nas nie przyszło, co może przyjść? Za tych, co zgrzeszyli, była normalna śmierć. A za tych, co skosztowali z usprawiedliwienia, to co gorszego może jeszcze być? Tylko już która śmierć? Jest to coś gorszego? Tak, bo już gorszego nic więcej nie może być. Bo już nigdy więcej nie zeszli odkupiciela za pojedynczego człowieka. Bo wtedy trzeba by było za każdego osobnego odkupiciela. Taka rzecz już nigdy nie zostanie powtórzona. Skoro raz Bóg swojej miłości dał odkupiciela swojego syna za Adama, w nim za cały rodzaj ludzki, to jest to jedna wielka, wspaniała oferta dla ludzkości, ale nigdy nie zostanie powtórzona. Bo nigdy więcej nie zajdzie taka potrzeba. Jeżeli ktoś zlekceważy, to sam dobrowolnie na siebie ściąga wyrok. Zresztą apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale mówi: straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Dlatego też, drodzy w Panu, jeżeli popatrzymy na to wydarzenie, to widzimy tam pewną analogię między tym człowiekiem, które wydarzenie wydaje się nam niewytłumaczalne z przyczyn. Chcielibyśmy widzieć Jezusa bardziej litościwego. Chcielibyśmy tam widzieć Jezusa czyniącego wielkie cud nad wieloma ludźmi. Widzimy Go tylko okazującego wielką łaskę temu jednemu człowiekowi, ale w tym obrazie widzimy każdego z nas. Że też dzięki wielkiej łasce, wielkiej litości Bożej, taki cud uzdrowienia stał się nad każdym z nas. Dlatego też tym bardziej powinno być dla nas ogromną przestrogą te słowa Jezusa, aby co gorszego na Cię nie przyszło. Dlatego też starajmy się w tych trudnych czasach, w tych ostatecznych czasach uczynić, żeby to co gorszego na nas nie przyszło. Żeby tak jak wszyscy się tu widzimy, żebyśmy mogli się tam spotkać. Życzyłbym tego braterstwu, sam pragnę, co daj nam Boże.